Witam Państwa, jest piątek, 20 listopada, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 626 zgonach z powodu chińskiego koronawirusa. To tylko o 11 mniej niż wczoraj, kiedy padła rekordowa liczba 637 śmierci. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 więcej osób zmarło tylko w USA, Włoszech i Brazylii. W Polsce z powodu wirusa łącznie zmarło ponad 12 700 osób. Według resortu zdrowia wczoraj potwierdzono prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń. Hospitalizacji wymaga obecnie ponad 22 600 chorych na COVID. Zajętych jest ponad 2100 respiratorów. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś w wywiadzie dla Super Expressu o zaleceniach na czas świąt Bożego Narodzenia. Jako minister zdrowia, który odpowiada za zabezpieczenie zdrowia Polaków, będę rekomendował, abyśmy spędzili święta w domach z najbliższą rodziną, ale bez dalszych znajomych. Pytany o znoszenie obostrzeń odpowiedział: nawet jeśli liczba zachorowań wkrótce się zmniejszy, zniesienie obostrzeń byłoby przedwczesne. Niestety te święta Bożego Narodzenia będą przypominały tegoroczną Wielkanoc, którą świętowaliśmy w gronie najbliższych. O powrocie dzieci do szkół minister zdrowia na antenie Radia Plus mówił: do normalnej edukacji to raczej, jeżeli zejdziemy poniżej 15 tysięcy zakażeń, a nawet mniej. W tej chwili oscylujemy wokół 20 tysięcy i to jest jeszcze zbyt duża liczba, powoduje zbyt dużą presję na infrastrukturę szpitalnictwa, żebyśmy takie decyzje podejmowali. Zastrzegam, że decyzja jest podejmowana przez pana premiera. Ja rekomenduję, ale proszę pamiętać, że są też inne perspektywy, przede wszystkim gospodarcze, które pan premier musi brać pod uwagę. Zapytany, czy szczepienia na COVID będą obowiązkowe, Niedzielski odparł, że absolutnie nie. Szczepienia będą dowolne i łatwo dostępne w sensie dostępności finansowej. Niedzielski mówił także o tak zwanym dodatku covidowym, który miał trafić na konta pracowników służby zdrowia. NFZ jest w trakcie procesu aneksowania umów ze szpitalami, które będą przekazywały środki do pracowników. Niezależnie od tego, kiedy ta tak zwana papierologia zostanie doprecyzowana, dodatek naliczany będzie od 1 listopada. Dodatkowo zdecydowałem, że zwiększone świadczenie będą mieli również ratownicy medyczni i laboranci z laboratoriów szpitalnych, powiedział minister zdrowia. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 Paweł Grzesiowski w rozmowie z TOK FM także mówił o kwestii zbliżających się świąt. Święta Bożego Narodzenia w tym roku będą, ale podobne do Wielkanocy, bez spotkań rodzinnych i spotkań, podczas których może się przenosić koronawirusa. Przynajmniej tak bym sugerował, żeby nie jeździć po całej Polsce przed samymi świętami i nie robić dużych rodzinnych spotkań, bo mogą to być zgromadzenia, które przyniosą później infekcje. Główny ekspert rządu do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban, stwierdził, że uczniowie powinni wrócić do szkół w grudniu. Musimy poczekać do 29 listopada. Jeśli liczba zakażeń będzie spadała, to będziemy się zastanawiali, co uruchamiać. Ja jestem zwolennikiem uruchomienia szkół, zwłaszcza z klas 1-3 już w grudniu, powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił także o szczepieniach. Na początku nie będziemy szczepili dzieci, bo jeżeli szczepionka będzie dostępna w ograniczonym zakresie, to będziemy szczepili ludzi, którzy są najbardziej narażeni na ciężki przebieg choroby. Zaznaczył, że jest przeciwnikiem karania za odmowę zaszczepienia się. Tutaj kara jest dość prosta dla niezaszczepionych. Zaczyna się chorować, stwierdził doradca premiera. Sejm przyjął kolejną ustawę o pomocy przedsiębiorcom w trakcie epidemii. W ustawie nazwanej tarczą branżową zapisano m.in., że firmy, których przychód w listopadzie tego roku będzie niższy o 40% niż w listopadzie zeszłego roku, mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za ten miesiąc oraz świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Ponadto ustawa przewiduje do 5000 zł dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż gastronomicznej, rozrywkowej, targowej, fotograficznej, filmowej, sportu i rekreacji czy sprzedaży detalicznej. W ustawie zapisano także zwolnienie z opłaty targowej na cały przyszły rok. Posłowie przyjęli wczoraj zmianę, która pozwoli dofinansować na 3 miesiące miejsca pracy w określonych branżach dotkniętych przez koronawirusa. Ustawą zajmie się teraz Senat. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podał się do dymisji. W specjalnym oświadczeniu napisał: Szanowni Państwo, drodzy współpracownicy, ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu mojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia, zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia funkcji głównego inspektora sanitarnego. Decyzję o złożeniu dymisji podjąłem z ciężkim sercem. Uznałem, że wypełnianie powierzonej mi misji z pełnym oddaniem i poświęceniem nie jest w tej sytuacji możliwe. Wiadomo było, że od niedawna Jarosław Pinkas przebywał na zwolnieniu lekarskim. Rzecznik rządu Piotr Müller podał, że obowiązki głównego inspektora będzie wykonywał dotychczasowy zastępca Krzysztof Saczka. Minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował odchodzącemu. Dziękuję ministrowi Jarosławowi Pinkasowi za ponad 2 lata służby na rzecz państwa jako główny inspektor sanitarny. Dziękuję za trud pracy w dobie epidemii i zapoczątkowanie procesu zmian w kierunku elektronizacji usług inspekcji sanitarnej. Policja wyjaśnia użycie pałek teleskopowych. Podczas manifestacji organizowanej przez ogólnopolski strajk kobiet nieumundurowany policjant bił manifestujących metalową pałką teleskopową. Zajście zostało sfilmowane. Na innych nagraniach widać więcej osób używających pałek teleskopowych. Dziś rzecznik policji tłumaczy te zdarzenia. Stwierdził, że policjant użył pałki teleskopowej, ponieważ ktoś próbował mu ją wyrwać. Jeżeli widzimy na nagraniu policjantów, którzy są nieumundurowani, którzy używają pałki teleskopowej, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z nagraniem, które umieściliśmy na naszym Twitterze, w którym widzimy m.in. to, jak ci policjanci są atakowani gazem i dlatego policjant używa pałki, ponieważ ktoś tę pałkę próbuje mu wyrwać. To też jest powód, dlaczego policjanci konkretnie w tym przypadku używają pałki teleskopowej, powiedział rzecznik stołecznej policji w TVN24. Rzecznik stwierdził, że funkcjonariusze w tłumie interweniowali wobec osoby, która wcześniej atakowała jednego z policjantów. Podkreślił, że nieumundurowani funkcjonariusze biorą udział w większości zgromadzeń i protestów, aby reagować na przypadki prowokacji, zatrzymywać osoby agresywne. W RMF FM rzecznik policji tłumaczył, że na Placu Powstańców Warszawy funkcjonariusze otoczyli grupę protestujących, którzy nie posłuchali wezwań do rozejścia się. Policjanci wylegitymowali łamiących prawo i skierowali wnioski do sanepidu. Wobec demonstrantów, którzy próbowali wydostać się z kordonu, by uniknąć odpowiedzialności, zastosowano środki przymusu bezpośredniego. Stołeczna policja publikuje też nagrania, na których widać, jak liderka strajku kobiet Marta Lempart podżega do ataku na policjantów. Na brutalność policji zwracano uwagę także po Marszu Niepodległości. Wtedy raniony został m.in. fotoreporter Tomasz Gutry, który został trafiony gumową kulą w policzek. Zapowiedział, że będzie domagał się wysokiego odszkodowania. Tajwan przywraca ograniczenia epidemiczne. Tajwańskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób ogłosiło, że mimo braku lokalnych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem, 1 grudnia wrócą obostrzenia epidemiczne. Przywrócony zostanie obowiązek noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych. Za złamanie nakazu nakładane będą mandaty. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani zostaną do określenia limitu osób biorących udział w wydarzeniach. Dodatkowo każda osoba przylatująca na Tajwan będzie musiała okazać negatywny wynik testu wykonanego w ciągu poprzedzających 72 godzin. Już teraz każdy przybyły kierowany jest na obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Podczas konferencji prasowej tajwański minister zdrowia Chen Shih-chung potwierdził, że od ponad 200 dni w jego państwie nie potwierdzono żadnych lokalnych przypadków zakażenia chińskim wirusem. Wyjaśnił, że przywrócenie restrykcji epidemicznych ma na celu odciążenie szpitali w szczycie sezonu chorobowego. Dodał, że u coraz większej liczby kierowanych na kwarantannę przyjezdnych podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Tajwańskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób podaje, że od początku epidemii na Tajwanie, gdzie mieszkają 24 miliony osób, potwierdzono 611 zakażeń wirusem, w tym 55 lokalnych. Zmarło 7 osób. O sytuacji na Tajwanie mówiła Fić pod prąd na żywo nasza korespondentka Hanna Shen.
Życie toczy się normalnie. Nawet teraz mamy ostatnio, przyjechała brytyjska grupa z Andrew Lloyda Webbera z muzykalem. Przez 2 tygodnie, najpierw mieli 2 tygodnie kwarantanny, a teraz mają przez 2 tygodnie, będą tu występować. Wszyscy się na początku dziwili, dlaczego aż 2 tygodnie, bo z reguły to są 2 koncerty, jadą dalej. No ale oni sami przyznali, że nie mają gdzie występować. Jedynym miejscem, gdzie mogą zarabiać dla nich w tej chwili jest Tajwan i my możemy słuchać tej muzyki. Ludzie chętnie wspierają tych artystów także z zagranicy, no ale to pokazuje, że to jest naprawdę bezpieczne, jedyne bezpieczne miejsce. Ale pomimo to władze Tajwanu alarmują, że przychodzi grudzień, styczeń, to są takie najbardziej zimne miesiące tutaj na Tajwanie. Okres, kiedy rzeczywiście jest na dużo i zachorowań na grypę i ogólnie jest to taki dość niebezpieczny okres. I w związku z tym zaostrzone zostają rzeczywiście pewne rygory, ale one głównie ograniczają się do noszenia maseczek, to znaczy w pewnych miejscach, których już do tej pory teraz nie musieliśmy nosić maseczek, na przykład idąc na zakupy. Wchodząc do sklepu, pracownicy prosili, proszą, aby nosić maseczki, ale nie jest to obowiązkowe. Można tę maseczkę na początku założyć, potem sobie zdjąć i nikt nie będzie robił z tego sprawy. W tej chwili od 1 grudnia będzie to obowiązkowe. To będzie, jest w tej chwili, ale będzie w szpitalach, w metrze, właśnie w wszelkiego rodzaju sklepach. W świątyniach, kościołach, wszędzie maseczki trzeba będzie mieć i będzie to karane. No mniej więcej kara jest od 100 do 500 dolarów amerykańskich za nienoszenie maseczki. I to jest takie jedyne właściwie obostrzenie, bo wszystko poza tym normalnie, jak mówię, się toczy. No, ludzie pracują, sklepy działają, koncerty się odbywają, ludzie chodzą do kin. Tajwańczycy są przyzwyczajeni do noszenia maseczek w tym okresie, gdzie jest większa zapadalność na grypę. I nie będą z tego robić żadnych problemów, a wiedzą, jakie jest, patrząc na to, co się dzieje teraz w Europie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no wiedzą, jaką cenę przyjdzie im zapłacić, jeżeli się teraz temu nie podporządkują.
W Georgii znaleziono tysiące niepoliczonych głosów. Stan Georgia ukończył ponowne liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. W trakcie tego procesu znaleziono ponad 5 tysięcy nieuwzględnionych wcześniej kart wyborczych. Większość głosów była oddana na Donalda Trumpa. Po przeliczeniu nadal w tym stanie wygrywa Joe Biden, ale różnica między kandydatami zmniejszyła się do zaledwie 12 284 głosów. Przy tak małej różnicy sztab Donalda Trumpa może zawnioskować o ponowne liczenie. Wczoraj prawnik Trumpa Rudy Giuliani stwierdził, że w nieprawidłowościach przy liczeniu głosów widać wzorzec sugerujący, że działania podejmowano według wspólnego planu wychodzącego z jednego miejsca w celu popełnienia oszustw wyborczych w miastach kontrolowanych przez demokratów. Według Giulianiego masowe oszustwa umożliwiło powszechne głosowanie korespondencyjne, a demokraci wybrali miejsca, w których mogłoby im to ujść na sucho. Giuliani i inni prawnicy sztabu Trumpa wskazują m.in., że obserwatorom utrudniano pilnowanie procesu liczenia głosów. Zdarzało się, że głosy oddane na Bidena zaliczano kilka razy. Odkryto też przypadki głosowania w imieniu innych osób bez ich wiedzy. W stanie Michigan pracownicy komisji wyborczych mieli otrzymać instrukcję, aby nie wymagać przy głosowaniu dokumentów tożsamości ze zdjęciem, choć wymaga tego prawo. Jenna Ellis, doradca prawny sztabu Trumpa, zapowiedziała, że w sądzie zostaną przedstawione dowody na oszustwa wyborcze.
Trump od samego początku mówił, że takie sprawy jak w Georgii, przeliczanie, gdzie nie będą jednak sprawdzane te głosy, że one, to nie będzie audyt tak naprawdę, no to nie ma sensu. I dlatego to jest walka na dłuższy czas i myślę, że rzeczywiście skończy się tym, że sprawa będzie skierowana do Sądu Najwyższego.
No tu bardzo ważna jest wypowiedź pana Giulianiego, który potwierdził to, co słyszeliście państwo na antenie Idź Pod Prąd, że mamy do czynienia z ogromnym spiskiem, że to nie są jakieś oderwane od siebie różne nawet fałszerstwa wyborcze. Jedni tak, drudzy śmak fałszują, chociaż i to już by było złe i wskazywałoby na ogromną korupcję tego już systemu wyborczego przeliczania głosów. Ale pan Giuliani mówi, że mamy ten sam wzorzec i wszystkie linie, wszystkie te ślady kierują się ku Partii Demokratycznej i że zostaną ogłoszone dowody na to w postępowaniu sądowym. Także ja mówiłem, że tu komuniści w ramach Partii Demokratycznej, nie wszyscy członkowie Partii Demokratycznej to komuniści, ale widać, że komuniści przejęli tę partię jako narzędzie swoich wpływów i od razu swoich przestępczych wpływów, czyli właśnie dokonując spisku na skalę ogólnopaństwową.
Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo jako pierwszy przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych odwiedził w czwartek wzgórza Golan w Izraelu. Sekretarz stanu USA wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że Stany Zjednoczone uznają wzgórza Golan za część Izraela. Odniósł się w tym do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o uznaniu suwerenności Izraela nad wzgórzami Golan w 2019 roku. 45 lat temu jako dziecko uczyłem się o tym miejscu, o tym fantastycznym i niezwykle ważnym miejscu. Nie można stać tu, patrzeć na to, co jest za granicą i zaprzeczyć temu kluczowemu faktowi, uznanemu przez prezydenta Trumpa, a odrzuconemu przez poprzednich prezydentów, że to jest część Izraela, kluczowa część Izraela. Powiedziałem panu premierowi, że bardzo chciałem tu przybyć podczas mojej podróży, by powiedzieć światu, że mamy to prawo, że Izrael ma to prawo, USA mają to prawo. Każde państwo ma prawo do obrony swojej suwerenności i że Stany Zjednoczone Ameryki i administracja Trumpa nadal będzie robić co w jej mocy, by Izrael miał to, czego potrzebuje. Będziemy szanowali wasze prawo do obrony swojego narodu. Po wizycie Mike Pompeo na Twitterze napisał: moja wizyta na wzgórzach Golan dała jasno do zrozumienia, że zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela ze strony Iranu i jego zastępców utrzymuje się i nie można go ignorować. Izrael zajął większą część wzgórz Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, ale prawo do tego obszaru wciąż rości sobie Syria. Stany Zjednoczone popierają Trójmorze. Członkowie Izby Reprezentantów zarówno z Partii Republikańskiej, jak i z Partii Demokratycznej poparli przyjęcie rezolucji o wsparciu inicjatywy Trójmorza w wysiłkach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej i połączeń infrastrukturalnych oraz dbania o bezpieczeństwo Europy i Stanów Zjednoczonych. W dokumencie czytamy, że deficyt infrastruktury powoduje nadmierną zależność państw od Rosji i w zakresie energii i innych potrzeb gospodarczych. Rezolucja przypomina także o rządach komunistycznych narzuconych Europie Środkowej i Wschodniej przez były Związek Sowiecki, które pozostawiły znaczny deficyt infrastruktury w regionie, zwłaszcza w zakresie szlaków transportowych i linii energetycznych na osi północ-południe. Projekt rezolucji ponad rok temu przedstawiła w Izbie członkini Partii Demokratycznej ze stanu Ohio Mercy Kaptur. W dokumencie Izba podkreśla zobowiązanie władz amerykańskich do przekazania miliarda dolarów na pomoc w rozwoju inicjatywy Trójmorza. Trwają coroczne ćwiczenia NATO w cyberprzestrzeni Cyber Coalition, relacjonuje Marcin Palimonka.
16 listopada rozpoczęły się największe ćwiczenia NATO w zakresie cyberobrony. Ćwiczenia mają potrwać tydzień. W wydarzeniu weźmie udział łącznie około 1000 ekspertów. Zostaną przetestowane zdolności państw członkowskich do obrony sieci komputerowych, zasobów oraz infrastruktury sojuszu. W trakcie ćwiczeń przetestowane zostaną również procedury decyzyjne. Cyber Coalition jest odpowiedzią NATO na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni, które stają się coraz bardziej złożone i niszczące. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, cybernetyczne manewry odbywają się w całości wirtualnie. Uczestniczący w nich eksperci są połączeni poprzez Centrum Treningowe Cyberbezpieczeństwa w Estonii. Sojusz NATO od 2016 roku zakłada obronę swoich członków również w zakresie cyberbezpieczeństwa.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę miłego weekendu.